Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotka się z Państwem również Aleksandra Kłopot-Wiśniewska. Mamy upały i dzisiaj mówić będziemy między innymi o gorących rytmach, które rozbrzmiewały i rozbrzmiewają jeszcze chyba. Tak, jeszcze chyba nawet na pewno. W Bydgoszczy za sprawą Drums Fusion.
Tak, to festiwal perkusyjny, tak z angielska nazwany, międzynarodowo, ale już od wielu lat odbywający się w Bydgoszczy. W różnych porach, teraz właśnie wylądował w tym najgorszym...
Najlepszym
z jednej strony, ale najgorszym, jeśli chodzi o upały okresie, ale z drugiej strony to dobrze, bo koncerty plenerowe się odbywały i świetnie się udały dzięki temu, że jest pogoda. No i przyjechały do Bydgoszczy naprawdę wielkie gwiazdy. Trzeba pogratulować organizatorom, że udało się ich zaprosić.
A na czele tego mózgu festiwalowego stanął Piotrek Biskupski, dobrze Państwu znany, znakomity perkusista, też wykładowca Bydgoskiej Akademii Muzycznej, doktor Piotr Biskupski.
Z szacuneczkiem, proszę.
Przepraszam. I wczoraj w Operze Nowa doszło do takiego spotkania za sprawą Johna Becka i jego syna. Do spotkania Bydgoskiej Szkoły Perkusyjnej. Nie boję się tego słowa, tego zdania całego tej nazwy wymienić, bo z całą pewnością możemy mieć do czynienia z Bydgoską Szkołą Perkusyjną, która jest sławna co najmniej na całą Polskę.
Co najmniej, bo przecież to są muzycy, którzy grają w tak niezwykłych składach na całym świecie, byśmy powiedzieli. Współpracują, mają przyjaciół z muzykami, przyjaźnią się na całym świecie i ci muzycy też się tutaj pojawiają. Tak więc szkoła perkusyjna została doceniona i nagrodzona też wczoraj.
I wczoraj biegłam do Opery Nowa i proszę bardzo, pierwszą osobą, którą napotkałam tuż przed wejściem do Opery Nowa był Mirosław Żyta, więc nie boję się tego powiedzieć, tata większości sukcesów bydgoskich perkusistów. Panie profesorze, gdyby miał pan powiedzieć, czym się wyróżnia Bydgoska Szkoła Perkusyjna? Skoro mamy tutaj prawdziwe zagłębie dobrych perkusistów.
Tym, że kiedyś byli uczniowie, którzy w tej szkole wiedzieli, po co są. Oni przychodzili do tej szkoły z jasno określonym celem. Jedni chcieli zostać klasykami, udało im się. Drudzy chcieli zostać jazzmenami, też się udało. Jeszcze inni chcieli grać na przeszkadzajkach. Zainspirował ich Jose Torres, którego kiedyś zaprosiłem na workshop. A ja spełniałem ich marzenia. I stąd to sprzężenie takie spowodowało, że nagle zaczęło być głośno o tym, bo oni się w cuglach dostawali wszędzie na studia, w każdej uczelni dali się poznać jako muzycy, którzy brali udział we wszystkim, co się dało, grali. Bo zresztą ja mam, to wyniosłem od profesora Lewańskiego, który zawsze mówił, graj wszędzie, gdzie cię zaproszą. Jak będziesz grał z dobrymi muzykami, to się czegoś nauczysz, a jak z lewusami, to już więcej z nimi grał nie będziesz. I ja ten przekaz puściłem dalej i no się okazało, że wszyscy sobie doskonale radzą, co jest moją dumą. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli się spotkają dwie osoby i jedna wie, czego chce i druga, to nie ma takiej możliwości, żeby coś nie wyszło, żeby jakieś plany się nie zrealizowały. Tylko po prostu trzeba chcieć.
To magiczne miejsce znajdowało się i znajduje nadal na ulicy Gdańskiej 71.
Mamy trzy klasy przy auli ze względu na to, żeby można było łatwiej instrumenty przetransportować, jakieś orkiestra, jakieś koncerty gramy czy jakieś audycje. Także zauważyłem z okazji przesłuchań, które organizujemy co roku. Jak przyjeżdżają z różnych ośrodków nauczyciele, to się dziwią. Trzy klasy macie. U nas to jest albo w piwnicy, no bo to jest taki instrument, który przeszkadza, albo na drugim piętrze. To jest w ogóle moim zdaniem bez sensu. A my mamy przy auli, jak biali ludzie, jest po prostu łatwiej.
Ale to jest trochę takie państwo w państwie, powiedziałabym wręcz.
Nie, po prostu z uwagi na to, że uważam, że nie powinienem być tylko nauczycielem muzyki, ale również wychowawcą. Może to jest mocno górnolotne jakieś, ale tak uważam, to uczę ich właśnie jednej rzeczy takiej, że powinni się szanować najpierw sami siebie, czyli nie podkładanie świni, tylko rywalizacja taka zdrowa. To jest raz. Dwa, no zasada jest prosta. Szanuj innych, to będą szanować ciebie. A oprócz tego z żalem stwierdzam, że jest ich coraz mniej jest takich, którzy przychodzą do tej szkoły wiedząc po co.
Piotr Biskupski. Przed momentem pytałam Mirosława Żytę, czym się wyróżnia Bydgoska Szkoła Perkusyjna. No i oczywiście on ma swoją teorię, a ty gdybyś miał tak w kilku zdaniach powiedzieć, czym się wyróżnia Bydgoska Szkoła Perkusyjna?
Według mnie w kilku zdaniach tak. Przede wszystkim zawsze wyróżniała się pasją tych, którzy chcieli to robić. To po pierwsze. Nie wiem, czy to pozostało do dnia dzisiejszego. Może nie w takiej rozciągłości, jak było to kiedyś. Ale w przypadku takich pedagogów jak Mirek, to raczej ta tradycja jest utrzymywana. Mam nadzieję, że my następni uczący też podobną pałeczkę przejęliśmy i staramy się to czynić. Numer dwa, charakterystyka tej szkoły to myślę, że edukacja w stronę wszechstronności. Bo jak spojrzeć na ten przegląd tych, którzy chociażby dzisiaj staną na scenie, to są ludzie, którzy będąc perkusistami, również nie są perkusistami, są kompozytorami, aranżerami, twórcami muzyki, grają różne rodzaje muzyki, są muzykami orkiestrowymi, jazzowymi, nauczycielami, wszystko. Numer kolejny na tej pozycji, jakbym miał, to chyba nie będą to moje słowa. Otóż na konferencji, takiej tym briefingu prasowym, który mieliśmy, John Beck, a więc postać taka, jak powiem pomnikowa, to brzmi zbyt poważnie, ale dostojna w tym świecie perkusji, powiedział, że tak, w Stanach Zjednoczonych jest całe mnóstwo perkusistów biegłych technicznie, doskonałych, precyzyjnych wykonawców, natomiast w szkole bydgoskiej cechuje zaangażowanie, jak on to nazwał, taka dusza wykonawcza, że coś w tym takiego jest więcej, czego inni ludzie, przypuszczam, a wiem, że to nie dotyczy tylko perkusistów, jak ktoś na to nie zwraca uwagi, to później jest się trudno tego nauczyć.
Czyli to jest taka rodzina trochę muzyczna?
Myślę, że tak. I ja mam nadzieję, że mój pomysł, żeby takie rodzinne spotkanie tu uczynić, chyba jest na to dowodem, dlatego że powiem nieskromnie, niektórzy z łzami w oczach witali się dzisiaj, dziękując za pamięć, że o nich się pamiętało, że oni się też pojawili. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, tym bardziej, że mogły się to spotkać postaci, które z sobą niekoniecznie chciałyby przebywać albo mają jakieś do siebie nawet pretensje, a jednak tego typu akcja powoduje, że trzeba obok siebie stanąć i może nawet zapomnieć na chwilę o jakichś przykrych rzeczach.
Jestem Antek.
A nazwisko?
Lisiecki.
A ile ty masz lat?
Mam 8 lat.
I ile grasz na perkusji?
Godzinę.
Dziennie, ale w ogóle ile? Od którego roku życia grasz na perkusji?
Od 7.
A kto cię namówił do tego, żeby wybrać akurat perkusję?
Mój tata.
Nie żałujesz?
Nie.
A u kogo się uczysz?
U pana Kojpala.
I powiedz mi, kim byś chciał być w przyszłości?
Perkusistą. W
jakimś zespole jazzowym?
Tak.
A czego słuchasz na co dzień?
Muzyki.
A z czym masz jakieś problemy? Który instrument ci sprawia najwięcej problemów?
Z rękami.
I dzisiaj co będziesz grał?
Utwór.
Razem z całą rzeszą perkusistów, tak?
Najpierw ja rozpoczynam, więc nie będę ze wszystkimi. Będę solo grał.
Bo jesteś najmłodszy.
Tak.
Masz tremę?
No, taką małą.
Zapraszam Państwa na kolejne odsłony tego festiwalu, a my jeszcze o festiwalu mówić będziemy w najbliższym śniadaniu z muzami.
Zapraszamy serdecznie. Tam pojawi się niespodzianka. Nie będziemy może zdradzać, ale chyba zdradzimy, prawda?
Ja myślę, że Państwo już się domyślają, jaka to niespodzianka, tak. Więc nie zdradzimy.
Nie zdradzimy. Dobrze, w każdym razie polska gwiazda, ale światowej sławy i na świecie też się poruszająca świetnie. A teraz spotkanie z kolejnym gościem. Będzie nim dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Henryk Martenka, który krąży po świecie i jego zadaniem jest między innymi sprawić, aby jak najlepsi pianiści przyjechali do Bydgoszczy na konkurs, ale z drugiej strony musi też spotykać się z różnymi ważnymi osobami, bo przypomnijmy, że nasz konkurs jest w gronie najbardziej znanych międzynarodowych konkursów. I takie spotkanie odbyło się teraz w Erewaniu.
Dzień dobry.
Wróciłeś z federacji, z zebrania czy ze spotkania, nie wiem jak to nazwać, z kongresu.
Zgromadzenie ogólne.
Ze Zgromadzenia Ogólnego Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych, do której to należy i konkurs imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
Tak, jest to najstarsza federacja konkursów muzycznych, międzynarodowych konkursów muzycznych, afiliowana przy UNESCO, założona w 1957 roku. I dość powiedzieć, że współzałożycielami były dwa polskie konkursy, konkurs Chopinowski i konkurs Henryka Wieniawskiego. Konkurs Paderewskiego przystąpił do federacji po bardzo, że tak powiem, żmudnym aplikowaniu w 2010 roku i w tymże roku podczas Zgromadzenia Ogólnego w Calgary w Kanadzie konkurs został przyjęty jednogłośnie. To jest też znaczące, co nas bardzo cieszy, ale to właśnie profituje nazwisko i marka Paderewskiego.
Czym trzeba się wykazać, żeby móc przystąpić do tej federacji?
Przede wszystkim długą tradycją, trzeba się wykazać bardzo wysokim poziomem, obecnością jurorów, że tak powiem, z pierwszej ligi, a także parytetem jurorów krajowych i międzynarodowych. Trzeba się wykazać pulą nagród, ale także jakością swoich laureatów. Trzeba mieć mentora, czyli człowieka, który organizuje cały ten proces wprowadzania do federacji. Jest to federacja, powiedziałbym, dość elitarna, by nie powiedzieć snobistyczna. Mamy około 7,5 tysiąca konkursów muzycznych na świecie, a jej członkami jest 118.
Tegoroczne zgromadzenie odbyło się
w Erewaniu.
I co się robi podczas takiego zgromadzenia? Opowiada się o konkursach, o organizacji, bo to nie było wyborcze.
Tak, właśnie są dwa jakby typy zgromadzeń ogólnych federacji. Federacja ma swoją siedzibę w Genewie, ale każdego roku zwołuje zgromadzenie ogólne do innego miasta. Jest to zwykle zaproszenie jakiegoś konkursu zrzeszonego w federacji, który ma siedzibę w danym mieście. I tak pierwsze, w którym uczestniczyłem jako przedstawiciel konkursu Paderewskiego, było zgromadzenie ogólne w Warszawie, a potem były zgromadzenia w Hertogenbosch w Holandii, w Tel Awiwie, w Bolzano włoskim, także w Korei Południowej, w miejscowości Tangyong, gdzie też ma siedzibę jakiś koreański ważny konkurs. Tegoroczne w Erewanie było to spotkanie robocze poświęcone przede wszystkim dostosowaniu regulaminu do współczesności. Głównie polegało to na dyscyplinowaniu członków federacji do regularnego wpłacania rocznej opłaty, która jest niestety wysoka, to jest 3,5 tysiąca franków szwajcarskich, a że frank szwajcarski mknie nam ku górze, więc i te nasze opłaty też rosną, ale przede wszystkim dla mnie to była okazja do zaprezentowania naszego 10. jubileuszowego konkursu muzycznego, pianistycznego, na który zapowiedzieli swój przyjazd wcale liczni członkowie zarządu federacji z Genewy, więc myślę, że będziemy mieli okazję pokazania im nie tylko miasta, ale i środowiska muzycznego, Akademii Filharmonii Pomorskiej. Myślę, że promocyjnie, marketingowo to będzie bardzo dobre. Rok temu po spotkaniu wyborczym byłem jednym z tych, którzy postulowali, aby federacja stała się organizacją bardziej widoczną, ekspansywną, ze swoimi pomysłami, z większym budżetem uzyskanym od sponsorów. I bardzo miło było mi, kiedy usłyszałem, że jeden z tych pomysłów będzie już realizowany, mianowicie raz w roku federacja będzie organizowała koncert, wielki, uroczysty koncert galowy z udziałem laureatów kilku najważniejszych konkursów z danego roku. A najbliższy odbędzie się 3 listopada 2017 roku w najważniejszej sali koncertowej Genewy. Zrobię wszystko, żeby nasz laureat konkursu Paderewskiego z listopada tego roku tam wystąpił, a my, żebyśmy mieli możliwość zaprezentowania naszego dorobku, przedstawienia Bydgoszczy jako miasta muzyki itd.
Dyrektorze, no tak, ale wróciłeś się z dalekiego kraju, gdzie podyskutowano, czy te konkursy różnią się od siebie, czy organizacją, rozmachem, pieniędzmi?
Tak, różnią się właśnie wszystkimi tymi elementami, bo są konkursy giganty, jak na przykład konkurs Czajkowskiego czy konkurs Chopinowski. Są konkursy Krezusi, taki konkurs jak Van Cliberna w Fort Worth w Teksasie, dysponujący kilkunastoma milionami dolarów budżetu. Są konkursy takie jak konkurs Honens w Calgary w Kanadzie, którego pierwsza nagroda wynosi 300 tysięcy dolarów kanadyjskich. Wreszcie są konkursy małe, ale bardzo zasłużone, takie jak na przykład we włoskiej Bresci czy w innych miastach Europy. A ponieważ są to stare konkursy, więc większość z nich była członkami, założycielami federacji. I nie patrzy się już na to, że są biedne, że mają budżety wyłącznie symboliczne, ale liczy się właśnie fakt, że są to tradycyjne, o ustalonej marce, związane z kulturą europejską, czy szczególnie włoską, jak mam na myśli tutaj przede wszystkim konkurs imienia Buzoniego Bolzano, jeden z znamienitszych, a mimo to nie pretendujący do takiej skali jak konkurs w Leeds, Brukseli, czy nawet nasz bydgoski.
A nasz konkurs gdzie się plasuje? No nie jesteśmy Krezusami.
Nie jesteśmy Krezusami. Powiem jako przykład, że konkursy Fittelberga w Katowicach czy Wieniawskiego w Poznaniu dysponują wielomilionowym budżetem. Nasz budżet to jest 1,5 miliona złotych i to w cyklu 3-letnim. I cieszę się, że mimo że kilka dni temu żaliłem się tutaj na obojętność w samorządu wojewódzkiego, wczoraj otrzymaliśmy deklarację wiarygodną, że dostaniemy pieniądze niezbędne ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ głównymi sponsorami konkursu bydgoskiego jest minister kultury i sztuki, miasto Bydgoszcz i Urząd Marszałkowski.
No i cieszymy się, jak również i samorządy dostrzegają wagę tego typu imprez, które no nie tylko są marką samą w sobie, ale też są pewnym narzędziem do promowania właśnie tych samorządów.
Absolutnie. I byłoby dobrze, gdyby samorządowcy mieli tego pełną świadomość, bo na ogół niestety obowiązuje taki przelicznik elekcyjny, to znaczy popieramy przedsięwzięcia, które nam dają bezpośrednie przełożenie na nasz elektorat. A więc o wiele bardziej opłaca się zrobić imprezę, dajmy na to w Myślęcinku, powitanie lata, pożegnanie lata, powitanie jesieni, ponieważ tysiące ludzi, którzy biorą udział w tym skądinąd kapitalnym przedsięwzięciu, mogą być potencjalnie wyborcami danego samorządu. Natomiast my działamy w obszarze budowy wizerunku. Coś, co buduje się dłużej, buduje się drożej, ale którego skutek jest długoterminowy, efekt jest długoterminowy.
I warto, żeby samorządowcy no to wiedzieli. Przed nami, bo powróciłeś i już w tej chwili pracujesz nad koncertem, który będzie nam uświadamiał, że tylko pozostało 110 dni do inauguracji konkursu.
Tak, to taka zabawa, taki pretekst, aby 19 lipca, 110 dni przed inauguracją konkursu, 10 konkursu, zagrać, przedstawić Państwu program Pod Gwiazdami, koncert Pod Gwiazdami, w którym weźmie udział 3 bydgoskich pianistów, prezentując krótkie, a za to brawurowe swoje programy, będą efekty świetlne, będą fontanny, prawda, lśniące różnymi barwami, ponieważ koncert będzie się dział na wolnym powietrzu, na placu przed Filharmonią Pomorską. Serdecznie Państwa zapraszam wieczorem 19 lipca.
Już możemy zdradzić nazwiska tych pianistów?
Nie jeszcze.
Ale do 19 zdążymy.
Myślę, że w tym tygodniu podpiszemy umowy i wtedy to już będzie powszechnie wiadomo, roześlemy informacje do mediów. Ja myślę, że muzyka, którą przedstawią, będzie chyba w tym wypadku jeszcze silniejszym magnesem, aniżeli nazwiska tych młodych, acz bardzo utalentowanych pianistów. Chcemy, żeby to był koncert rzeczywiście w iście handlowskim stylu, nie tyle na wodzie, co przy wodzie, złożony z utworów przyjemnych, znanych, lubianych, zagranych właśnie w takim anturażu letniego, czy nawet nocnego koncertu.
A potem już w Bydgoszczy, Paderewski Piano Akademii i też Warto o tym powiedzieć, bo to będzie, jak rozumiem, impreza otwarta.
Wreszcie, tak. To znaczy, to nie jest zarzut do poprzedniej lokalizacji, ponieważ Pałac w Ostromecku, idealne miejsce do tego przedsięwzięcia. Zawsze miałem takie poczucie, że i Andrzej Szwalbe, i Felicja Gwincińska, którzy serce swoje oddali Ostromecku, są dumni, że Paderewskie Piano Akademii odbywa się tam. No niestety, że tak powiem, rzeczywistość ekonomiczna chwyciła nas mocno za gardło. Musieliśmy się z tego miejsca wycofać, zyskując przepiękną salę, przepiękne warunki do nauki w salach Akademii Muzycznej na Gdańskiej 20, a także korzystając z sali koncertowej w tymże gmachu, która posiada widownię stu kilkudziesięcioosobową. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany podglądaniem, jak przebiega masterclass, lekcja mistrzowska pianisty z orkiestrą symfoniczną, a jest to sytuacja absolutnie unikatowa na świecie, ponieważ takich imprez nie ma, może przyjść, cicho posiedzieć przed południem, po południu, zobaczyć, jak pracuje dyrygent z młodym solistą, niekiedy nastoletnim, jak pracuje orkiestra, jak pracuje pedagog, który nadstawia ucha przez cały czas trwania takiej lekcji. Myślę, że jest to ciekawe. Wielokrotnie podsłuchiwałem te lekcje w Ostromecku i jest to troszkę magiczne, kiedy z tego bardzo skomplikowanego zapisu muzycznego koncertu, czy to jest Beethoven, czy to jest Mozart, czy to jest Rachmaninow, czy Prokofiew, wyłania się indywidualny idiom pianisty, który być może nawet sobie nie uświadamiał, że jest w stanie coś takiego zagrać.
Tak więc zapraszam, ja też bardzo chętnie przyjdę i będę podglądać i podsłuchiwać to, co będzie się działo na Paderewskiej Piano Akademii. Dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego, Henryk Martenka, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór z klasycznymi operami. Wieczór z dziełami wokalno-instrumentalnymi Wolfganga Amadeusza Mozarta. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy najsłynniejszych przebojów operowych. Dziś też takich nie zabraknie, natomiast pojawią się jeszcze uwertury. I pojawią się różnorodne gatunki muzyczne, które wszak w twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta są znaczące, bo nikt lepiej niż Mozart nie łamał w XVIII wieku konwencji teatru muzycznego. Nikt nie mieszał gatunków opery seria i buffa tak doskonale, z takim wyczuciem sceny, akcji i z takim znakomitym opanowaniem zmysłu dramaturgiczno-melodycznego. To udało się tylko Wolfgangowi Amadeuszowi i stało się wzorem na następne stulecie. Nikt też nie był mistrzem komedii muzycznej w XVIII wieku tak doskonałym jak Wolfgang Amadeusz Mozart. Zatem na początek dzisiejszego mozartowskiego wieczoru fragment z jednego z pierwszych dzieł komediowych. Komedii w jednym akcie skomponowanej w 1786 roku Der Schauspiel Direktor, czyli dyrektor teatru. W katalogu dzieł Mozarta to utwór oznaczony numerem 486. I tej komedyjce wystawionej w oranżerii w Schönbrunn na życzenie specjalne cesarza dla uświetnienia wielkiego przyjęcia towarzyszy piękna, zgrabna, lekka i jakże komediowa uwertura. Posłuchajmy tego doskonałego klejnotu mozartowskiej literatury instrumentalnej, która stanowi część dzieła wokalno-instrumentalnego. Uwertura do opery Dyrektor teatru w wykonaniu Akademii of St. Martin in the Fields pod dyrekcją sir Neville'a Marinera. A zaraz po owej uwerturze Wolfganga Amadeusza Mozarta fragment z pierwszego wielkiego sukcesu scenicznego kompozytora. Fragment z Uprowadzenia Seraju, to w katalogu dzieł Mozarta numer 384. Utwór klasyfikowany jako Singspiel, czyli śpiewogra, z fragmentami mówionymi, z znakomitymi rolami wokalnymi, ale także z fragmentami tanecznymi. One to zapewniły kompozytorowi sławę i były wielokrotnie powtarzane jako najsłynniejsze przeboje pochodzące z owego dzieła scenicznego. My dzisiaj posłuchamy wyjątkowego fragmentu, jakim jest duet dwóch basów. Vivat Bacchus, czyli hymn na cześć Bacchusa, duet Osmina i Pedrilla. Obaj upojeni alkoholem mają za zadanie uśpić czujność Osmina, co umożliwi dalsze perypetie głównych bohaterów, a rzecz jak zwykle chodzi o niespełnioną miłość. W roku 1782 po raz pierwszy wystawiono Uprowadzenie z Seraju z wielkim sukcesem. I to dzieło do dzisiaj nie schodzi ze scen operowych, wskazując na znakomite nie tylko umiejętności kompozytorskie Wolfganga Amadeusza Mozarta, ale mistrzowskie opanowanie stylu operowego, stylu opery buffa, opery komicznej, opery niestanowiącej koronnego repertuaru teatrów muzycznych, który jednak do owych teatrów muzycznych wdarł się przebojem i nie znika do dzisiaj. Zatem z 1782 roku fragment, duet Vivat Bacchus z opery Uprowadzenie z Seraju w znakomitym wykonaniu Gottloba Fricka i Gerarda Ungera.
Trinke, ob's wohl aller sehen kann.
Was hilft das Zaudern, das Zaudern? Hinunter, hinunter, nicht lange, nicht lange gefragt, nicht lange, nicht lange gefragt.
Nun wär's geschehen, nun wär's hinunter, das weiß ich, das weiß ich, gewagt.
Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, die Blonden, die Braunen, sie leben, hoch. Sie leben hoch. Das wird trefflich.
Das wird herrlich.
Ach, das weiß ich, Götterdrank.
Viva Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, wir den Weinerwand.
Viva Bacchus, Bacchus, liebe Bacchus, wir den Weinerwand. Viva Bacchus, Bacchus, lieben. Es lieben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie lieben hoch. Viva Bacchus, viva dir den Weinerwand. Viva Bacchus, Bacchus lieben. Es lieben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie lieben hoch. Viva Bacchus, viva dir den Weinerwand. Viva Bacchus, viva dir den Weinerwand.
Były to dwa fragmenty z komediowych dzieł scenicznych Wolfganga Amadeusza Mozarta, uwertura do Schauspieldirektor i fragment z Uprowadzenia z Seraju, oczywiście tego kompozytora. Pozostając w klimacie komediowym w twórczości Wolfganga Amadeusza Mozarta, nie możemy nie dotknąć Wesela Figara. To koronne dzieło w tym gatunku, rozbudowane, niezwykle wyrafinowane. Do libretta La Ponte stanowi niezwykle interesujący materiał, nie tylko dla wykonawców, ale dla muzykologów, teoretyków, dla wszystkich, którzy znajdują za każdym razem coś interesującego i niezwykłego w mozartowskim arcydziele. Dziś posłuchamy dwóch słynnych fragmentów. Najpierw uwertura do Wesela Figara, która bardzo często funkcjonuje jako samodzielny utwór koncertowy. Niezwykle barwna, niezwykle intrygująca, rozpoczynująca rzeczywiście fascynującym swoim brzmieniem zawiłą historię Wesela Figara. Zatem uwertura, a po niej słynna aria Non più andrai, aria Figara, w której Figaro wyśpiewuje do cherubina, że nie będzie już krążył dniem i nocą i zakłócał spokoju jego ślicznotek. Zatem uwertura i Non più andrai w wykonaniu Tomasa Alena z Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta. Thank you. i słynna aria Non più andrai z Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta. A teraz inne arcydzieło, Don Giovanni. Słuchaliśmy w zeszłym tygodniu słynnego duetu La ci darem la mano, ale nie mniej znana jest słynna aria katalogowa. Aria Leporella, służącego Don Giovanniego, który wylicza podboje miłosne swojego pana. Wylicza je szczegółowo, dokładnie, w szczególny sposób pokazując typ postaci. Wszak Leporello to w dziele będącym dramma giocoso, czyli wesołym dramatem, właśnie ta strona komediowa. Ma typowe cechy bohatera opery buffa, a jednocześnie uczestniczy w niezwykle wyrafinowanej koncepcji moralitetu, wszak Don Giovanni ponosi zasłużoną karę. Zatem Madamina il catalogo equesto, czyli aria Leporella, którą śpiewa do Donny Elwiry, przekonując ją, że właściwie nie ona jedyna. Dziś Don Giovanni w znakomitej interpretacji Samuela Rameja, śpiewającego partię Leporella, fragment mozartowskiego arcydzieła z 1787 roku.
Thank you. anche avrai farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno girando, delle belle turbando in riposo, narcisetto adocino d'amore. Delle belle turbando in riposo, narcisetto adocino d'amore. Non mi avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel verdino d'ondesco colore, quel verdino d'ondesco colore. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno girando, delle belle turbando in riposo, narcisetto adocino d'amore. Delle belle turbando in riposo, narcisetto adocino d'amore. Gran guerrieri, cofre al banco, grande stacco, stretto sacco, schioppo in spalla, sciabbia al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria. Avrai farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno girando, delle belle turbando in riposo, narcisetto adocino d'amor. Delle belle turbando in riposo, narcisetto adocino d'amor. Perubino alla vittoria, alla gloria militar, perubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria
To słynna aria katalogowa z opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z mozartowską muzyką operową uwertura do Czarodziejskiego fletu. To ostatnie dzieło sceniczne Wolfganga Amadeusza Mozarta, powstałe w 1791 roku. Dzieło, w którym znajdujemy wiele wątków baśniowych, historycznych, wątków komediowych, wątków typowych dla niemieckiego Singspielu i jednocześnie wielkie tajemnicze dzieło, w którym tak wiele można odnaleźć i tak wiele można doświadczyć. To nie tylko piękna muzyka, to fascynująca opowieść, która reżyserom do dzisiaj stawia ogromne wyzwania. A muzyką? Muzyką także, bo wszak to krynica czystych dźwięków, niezwykle wyrafinowanych, pięknych, składających się w sposób doskonały. Tak jak w uwerturze, której za chwilę słuchać będziemy, w wykonaniu zespołu symfonicznego Bayerischen Rundfunk pod dyrekcją Bernarda Haitinga. Wolfgang Amadeusz Mozart, uwertura do Singspielu Czarodziejski flet. A na kolejny wieczór z muzyką klasyczną zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padro mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate,
leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. 1003, 1003. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse, marchesone principesse, e ma donne donne calo donne calo donne donne di forma donne età. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Queste contadine, camerieri, cittadine, baronesse, baronesse, marchesane, principesse, e donne, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. Sapete quel
voi sapete che